Drodzy Państwo, we wtorek 5 lutego na Uniwersytecie Karnestawa Nowosięskiego w Warszawie miała miejsce konferencja naukowa Debata Smoleńska. Była zorganizowana w ten sposób, że były poszczególne części, przygotowanie do wizyty w Katyniu, to debata pierwsza, część druga katastrofa, tutaj aż cztery debaty dotyczące różnych przyczyn, różnych spraw. Była też część trzecia, uwarunkowanie prawne, badania katastrofy. Tutaj zaplanowano dwie debaty. I oczywiście w tych debatach uczestniczyli zaproszeni eksperci zespołu parlamentarnego, naukowcy uczestniczący w konferencji smoleńskiej w październiku 2012 roku, członkowie Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego. No ale niestety druga strona rządowa nie stawiła się. Chciałbym, bo Państwo nie mieli może okazji, widzowie Telewizji Trwam mogli obejrzeć tą debatę na żywo właśnie we wtorek 5 i część ta prawna, uwarunkowanie prawne, badanie katastrofy była wyemitowana w czwartek 7 lutego. Tutaj między innymi te referaty wygłaszali profesor Karol Karski, profesor Tadeusz Jasudowicz, była też pani mecenas Maria Schonert-Binienda, to żona pana profesora Wiesława Biniendy. Jeden z tematów poruszył też pan mecenas Piotr Pszczółkowski. Działania prokuratury w pierwszym okresie badania katastrofy na przykładzie sekcji zwłok oraz ofiar tragedii. Zapraszam serdecznie do wysłuchania tego materiału.
Szanowni Państwo, ja nie będę tak wyrozumiały dla strony rządowej Komisji Millera jak moi przedmówcy, bo ja nie jestem profesorem, tylko jestem praktykiem. I z tego powodu w krótkich słowach będę chciał Państwa przekonać, że nie macie czego żałować, że Komisja Millera jest tak słabo bądź w ogóle niereprezentowana w dniu dzisiejszym. Dlatego, że ta komisja nigdy z punktu widzenia polskiego prawa nie miała umocowania do tego, żeby procedować. Także proszę się tym nie smucić. Proszę Państwa, ja wrócę. Jeszcze chwilę, myślę, że Państwa przekonam bardziej. Proszę Państwa, podstawa to prawo lotnicze, polskie prawo lotnicze. Tam jest delegacja w artykule 140. Mówimy o stanie prawnym na moment katastrofy, bo to bardzo ważne. Wiele się zmieniło w naszym prawie lotniczym po katastrofie. Wiele się zmieniło w rozporządzeniu statuującym byt Komisji Państwowej Badania Wypadków Lotniczych. Zmieniło się raz, drugi, a potem się zmieniło całe rozporządzenie w ubiegłym roku. Popłoch olbrzymi. Każdy myślący człowiek zadaje sobie pytanie, z czego to wynikało. Proszę Państwa, można się zastanawiać na tle artykułu 140 prawa lotniczego w kształcie na moment katastrofy, czy w ogóle Państwowa Komisja Wypadków Lotniczych tego lotnictwa państwowego miała delegację do powstania w sytuacji wypadku za granicą. Bo ta cywilna zawiera w ustawie pewnego rodzaju przeklejone później do rozporządzenia dotyczącego państwowego lotnictwa uwarunkowania. Ale umocowanie w artykule 140 w ustępie 4 prawa lotniczego obejmowało tylko to, aby minister obrony narodowej określił organizację oraz szczegółowe zasady funkcjonowania komisji. Pytanie jest, czy to, czy komisja działa za granicą, czy nie, to jeszcze jest organizacja i szczegółowe zasady jej działania, bo to w przypadku lotnictwa cywilnego regulował artykuł 135. Co więcej, artykuł 140 znajduje się w ustępie drugim, są odesłania do artykułu 136 i 137 prawa lotniczego w kształcie obowiązującym na kwiecień 2010, ale te przepisy nie dotyczą rozszerzenia prac komisji na wypadek w państwie obcym. Mamy jednak rozporządzenie z 2004 roku, to jest rozporządzenie wydane na podstawie artykułu 140 dawnego prawa lotniczego. Przyjmijmy, że ono było skuteczne.
W jakim zakresie? To rozporządzenie mnie z niego interesuje,
Proszę Państwa, jakby dało się to powiększyć, chodzi o paragraf 6 tego rozporządzenia, wspomniany już przez pana profesora Karskiego. Następna strona. W paragrafie 6 mowa jest o tym, że generalnie Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotnictwa Państwowego nie bada wypadków na terenie państw obcych. Są wyjątki. Wyjątek to brak badania przez państwo obce, delegacja. Pytaliśmy kiedyś na zespole pana ministra Macierewicza, pana profesora Żelicza. Takiej delegacji Państwowa Komisja nie miała. A więc umowa międzynarodowa. Tutaj mówimy o umowach międzynarodowych. Pełna zgoda z panem profesorem Karskim. Moim zdaniem nie dwie, a jedna. Dlaczego nie dwie? Dlatego, że nie mówmy o tym, że może to być konwencja chicagowska, skoro konwencja chicagowska mówi, że do lotnictwa państwowego się jej nie stosuje, a polski ustawodawca w prawie lotniczym napisał definicję lotu państwowego, definicję lotu cywilnego i też wyklucza stosowanie w ogóle ustawy prawo lotnicze w zakresie lotnictwa państwowego. Jaki był charakter lotu? Tutaj nie ma żadnych wątpliwości. Jedna ze stacji telewizyjnych pokazała w dniu katastrofy plan lotu. On znajduje się na kilku odbitkach w aktach prokuratorskich, z którymi mam przyjemność obcować. Jest tam litera M. M oznacza military. Plan lotu znany jest Rosjanom, bo on podąża w ślad za samolotem. W związku z tym lot ma charakter lotu państwowego i lotu wojskowego. I tutaj kończą się dywagacje na temat tego, co było dobre, a co dobre nie było. Jakie prawo dawało Polsce lepsze uprawnienia, jakie gorsze. Rząd miał obowiązek stosować porozumienie z 93 roku. Inaczej równie dobrze można było zlecić to posiadającym bogate doświadczenia sądom morskim, komisjom badającym wypadki w zupełnie innych przestrzeniach, tudzież prawo drogowe zastosować. Nie zrobiono tego z jednego powodu. Nie można było tego zrobić z punktu widzenia prawa polskiego. A teraz chcę powiedzieć, że komisja pana ministra Millera czerpie uzasadnienie z tego aktu prawnego. Innego nie ma. Jeżeli zastosowano inny porządek prawny, to nie ma tej komisji. Jeśli państwo pozwolą, mogę następny. To jest właśnie to porozumienie z 93 roku. I w paragrafie następna strona, jeśli pan pozwoli. W artykule 11 mowa jest o tym, że wyjaśnienia incydentów lotniczych, awarii i katastrof spowodowanych przez polskie wojskowe statki powietrzne. Takim jest tu 154M. To wynika z dokumentów, to wynika z tego, że ten samolot prowadzili wojskowi, to wynika z tego, że to była własność specpułku i to wynika z tego, że leciał tam prezydent wraz z generalicją. To jest niekwestionowane w zasadzie chyba przez nikogo po stronie polskiej, tylko że w rozmowach ze stroną rządową my mamy do czynienia z taką stroną polską i stroną polską na arenie międzynarodowej. A moim zdaniem tego się nie da oddzielić, a konsekwencje tego są straszne. Miało być badanie wspólne i było. I tutaj pan profesor Karski zwrócił uwagę na bardzo ważną rzecz. Rzeczywiście było. Przez pierwsze 4 dni. Stąd wojskowi prokuratorzy nie zostali internowani na terenie państwa obcego przy wycieczce wojskowym samolotem na jego terytorium. Stąd wojskowi prokuratorzy w nocy z 10 na 11 podpisali porozumienie z wojskowymi prokuratorami rosyjskimi, dające im szerokie uprawnienia w śledztwie. Stąd wojsko mogło wszystko. Dlaczego mogło wszystko? Bo to był wojskowy samolot i Rosjanie o tym doskonale wiedzieli. Do kiedy? Zechce pan łaskawie następny slajd. Jeszcze następny slajd. Proszę Państwa, to jest kluczowy moment dla bałaganu w katastrofie, w porządku prawnym badania katastrofy smoleńskiej. To jest dokument ściągnięty z internetu, od razu mówię, nie pokazuję Państwu niczego, co jest tajne, niczego, co zagrażałoby bytowi jakiegokolwiek postępowania. Ściągnąłem to z internetu. Jest to pełnomocnictwo dla pana Bogdana Klicha. Dla pana Edmunda Klicha, podpisane przez Bogdana Klicha. Z 15 kwietnia. Proszę zwrócić uwagę, jaka jest podstawa prawna. Artykuł 140, mówiący prawa lotniczego polskiego, mówiący o tym, że wypadki bada Komisja Badania Wypadków Lotnictwa Państwowego i konwencja chicagowska. Proszę Państwa, tu jest majstersztyk prawniczy. Pomieszanie dwóch porządków prawnych. Porządku prawnego wykluczonego przez prawo lotnicze i prawa lotniczego oraz zastosowania konwencji do badania wypadku samolotu, do którego tejże konwencji się nie stosuje. Rosjanie przyjęli dokument tak samo jak akredytowanego z dobrodziejstwem inwentarza. Co więcej, powstaje sytuacja taka, kiedy dość głośno mówi się o tym, że po stronie rosyjskiej sprawę bada aż sam prezydent, premier Putin. Powstaje pewnego rodzaju konfuzja po stronie polskiej. 27 kwietnia dochodzi do błyskawicznej zmiany rozporządzenia wykonawczego, na podstawie której miała działać komisja Millera. No, żeby nie zarządzał nią urzędnik pierwszego lepszego stopnia, tylko żeby wszystko było pod kontrolą pana premiera. Wtedy Biuro Analiz Sejmowych interesowało się, czy rozszerzenie i sposób delegowania członków komisji jest zgodny z polskim prawem i jak to się będzie miało do dalszego procedowania i losów procedur i wniosków tej komisji. Nie zwrócono tylko uwagi na jedno, że ta komisja utraciła prawo bytu, jeżeli w ogóle kiedykolwiek je miała, w momencie kiedy nie zastosowano porozumienia z 93 roku. Jest to, wrócimy jeszcze do, nie potrzeba chyba tego Państwu pokazywać, ale wrócimy jeszcze do tego rozporządzenia. Albo wypadek na terenie Polski, albo państwo obce nie podejmuje działania, albo państwo obce daje delegację, albo umowa. Która umowa? Porozumienie. Jeżeli my Rosjanom przekazujemy informację w tym dokumencie, że nie ma porozumienia, to tego porozumienia nie wykonujemy, to chyba oczywiste. Co więcej, czy my badamy wspólnie z Rosjanami ten wypadek, tak jak mówią wymogi artykułu 11 tego porozumienia? Na pewno nie. Z naszej strony jest kto? Edmund Klich. Proszę Państwa, od 15 do 27 kwietnia istotnie szef komisji. Kim jest pan Edmund Klich przy komisji MAK po 27 kwietnia? Urzędnikiem Cywilnej Komisji Badania Wypadków Lotnictwa. Nie ma go już w składzie komisji Millera. Nie jest szefem komisji państwowej. Klich zostaje akredytowany przy MAK-u jako osoba spoza komisji. Gdzie, jak wobec, proszę Państwa, w jaki sposób realizuje się treść umowy międzynarodowej, która jest podstawą prawną działania komisji Millera, skoro nawet już tej unii personalnej jednoosobowej nie ma. Dlaczego nie ma? Na ten temat kiedyś odpowiadałem na zespole pana ministra Macierewicza publikacja Gazety Polskiej i ujawnione stenogramy Klicha, dlatego tak zabiegał, żeby być jedynym akredytowanym. Gdyby tych akredytowanych było więcej, można by było rozważać, czy to porozumienie w zakresie wspólnego badania nie jest wdrażane w życie. Dalej. Przedstawiono Państwu tutaj stanowisko strony polskiej, że konwencja chicagowska była jedyna obowiązująca, jedyna dobra do wyboru. Ja Państwu przedstawię dokument, to jest odpowiedź ministra Bogdana Klicha na zapytanie w drodze dostępu do informacji publicznej i cytuję. Podstawą powołania komisji jest umowa, porozumienie między ministrem obrony narodowej a ministrem obrony narodowej Federacji Rosyjskiej. Dokument z 29 czerwca 2011 roku. To nie jest tak, że konwencję chicagowską Polacy uznali za podstawę działania komisji pana Millera. Nie. Pan Klich twierdzi, że to porozumienie. A ja Państwa pytam jako prawnik, ale tak trochę też na zdrowy rozum. Czy Państwo wyobrażacie sobie, żeby czerpać delegację do działania z aktu prawnego, którego się nie stosuje, w imię na przykład tego, że inny akt prawny jest lepszy? Bo ja powiem szczerze, że nie spotkałem się nigdy, żeby ktoś tak karkołomnej tezy kiedykolwiek bronił. I chcę powiedzieć, że przywiązani, następny slajd, gdyby pan pozwolił, przywiązani do tej tezy są Rosjanie. Proszę zwrócić uwagę na reakcję, to jest odpowiedź na referat pani mecenas Biniendy, która mówi, i słusznie, że Rosjanie zlekceważyli polskie poprawki. Wiecie państwo, dlaczego zlekceważyli? Bo oni nie uznają autorstwa tych poprawek. Bo te poprawki są przygotowane przez komisję, która doskonale według ich wiedzy nie ma prawa funkcjonować, znają polskie prawo bardzo dobrze. Mówi o tym pan Morozow. Mówiąc o tym, gdyby pan zechciał to troszeczkę podnieść, mówiąc o tym na konferencji właśnie, kiedy te poprawki wpłynęły. Po pierwsze, polska strona nie chce zaakceptować, że jest to, że lot do Smoleńska był międzynarodowym lotem cywilnym. Jeśli był międzynarodowym lotem cywilnym, jak uważają Rosjanie, to nie można było stosować porozumienia wojskowego i Rosjanie nie stosowali go w relacjach z Polską, a Polska nie stosowała go w relacjach z Rosją, a jest to jedyny akt prawny, z którego umocowanie czerpie komisja ministra Millera. Pan Morozow mówi, że to jest lot cywilny. Do lotu cywilnego nie stosowalibyśmy porozumienia z 1993 roku, jak pisze w odpowiedzi na pytanie pan minister Klich, Bogdan Klich, zapytany o umocowanie komisji Millera. To samo Mak, dwukropek. Ciężko mówić o pełnej niezależności i niezawisłości polskiej komisji. Tutaj państwo macie w sposób ewidentny pokazane, że Mak nie traktuje poprawek polskiej komisji poważnie, między innymi dlatego, że zdaje sobie sprawę z tego, że jej umocowanie jest po prostu wadliwe. O poprawności w moim przekonaniu tego rozumowania świadczy też nerwowa, wielomiesięczna reakcja polegająca na rychłym zmienianiu wszystkich przepisów dotyczących funkcjonowania komisji, jeżeli chodzi o artykuł 140, dodaje się artykuł 140 ustęp 1 punkt B, w którym, mówię o prawie lotniczym, w którym mówi się: Komisja Lotnictwa Państwowego może prowadzić badania wypadków i poważnych incydentów zaistniałych poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Proszę państwa, to jest przepis dodany po katastrofie. Tego przepisu w starym prawie lotniczym nie ma. I dlatego ta komisja nie ma umocowania prawnego. Co więcej, pan minister Siemoniak, następca pana ministra Klicha, Dziennikiem Ustaw z 27 czerwca 2012 roku całe rozporządzenie w sprawie funkcjonowania Komisji Lotnictwa Państwowego zmienia. Skoro tamto było tak wystarczające i tak się sprawdziło, tak jak sprawdziło się nasze państwo w badaniu przyczyn katastrofy smoleńskiej, po cóż było je zmieniać? Proszę państwa, w sposób ewidentny chcę powiedzieć, jaka jest konkluzja. Konkluzja jest taka. W Polsce obowiązuje prawo polskie. Można się było z Rosjanami dogadać nawet na prawo podwodne, jeżeli takie istnieje, bo ja go nie znam. Natomiast polska komisja musi być powołana w zgodzie z prawem polskim, bo przed nami jako obywatelami jest odpowiedzialna. Podstawą jest prawo lotnicze i jeżeli tutaj ta ułomność nawet może zostać przez prawników zaakceptowana, że delegacja z artykułu 140 dawnego prawa lotniczego obejmuje możliwość wydania tego rozporządzenia z 2004 roku, to na jego podstawie badać sprawę mogła tylko komisja Millera w sytuacji, w której przewidywałaby to umowa międzynarodowa. Mogła tak być, gdyby komisja Millera i Polska tą umowę międzynarodową posiadaną z Federacją Rosyjską stosowała. Natomiast jeżeli Polska ją odrzuciła, a myślę, że państwa przekonałem do tego, że to porozumienie z wyjątkiem pierwszych czterech dni, proszę państwa, naprawdę ono obowiązywało i przestało obowiązywać. Dlatego większość prokuratorów 15 wróciła do kraju, bo przestała obowiązywać delegacja do ich bytu, delegacja z tego wojskowego porozumienia, właściwe organy, także wojskowa prokuratura. I pojawiła się instytucja akredytowanego przy MAK. I mogę powiedzieć tak, można jeszcze po stronie rosyjskiej bronić tezy, że Polacy rzeczywiście wspólnie badali z Rosjanami, bo jest akredytowany Edmund Klich. Proszę zwrócić uwagę, że nikt nie przyjął z rosyjskiej strony zaproszenia do bycia akredytowanym przy polskiej komisji, a myślę, że tego wymagałoby rozporządzenie, porozumienie. Nie ma porozumienia, nie ma umocowania. Nie ma umocowania, nie ma komisji. Dziękuję państwu bardzo.
Drodzy Państwo, była to wypowiedź pana mecenasa Piotra Pszczółkowskiego podczas debaty, która miała miejsce na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego we wtorek 5 lutego. Debata naukowa, debata smoleńska. W części trzeciej pan mecenas się wypowiadał: uwarunkowania prawne badania katastrofy. Moderatorem tej części był pan profesor Mariusz Muszyński.